Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Robert Majewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, a także osoba, pod której przewodnictwem działa chór Vox Singers. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Robercie, no mamy do omówienia wyjątkowe wydarzenie, bo już... No lada chwila, tak na dobrą sprawę, za kilka dni rozpoczyna się 30. Festiwal Muzyki Jednogłosowej. No i może na sam początek dla słuchaczy, którzy jeszcze nie znają tego festiwalu, choć przypuszczam, że większość płocczan i ludzi z okolicy zna ten festiwal, ale dla tych, którzy, bo myślę, że i tacy się pojawią, czym jest Festiwal Muzyki Jednogłosowej?
No tak, od 30 lat to pewnie trudno było się nie spotkać, jeśli ktoś jeszcze nie był, to pewnie z nazwą się zetknął. No ale przecież mamy nowych płoczan, którzy przeprowadzają się, mieszkają od niedawna, więc być może dla nich to będą pierwsze informacje. No i rzeczywiście warto o tym powiedzieć. Festiwal Muzyki Jednogłosowej prezentuje najstarsze zabytki muzyczne i te, które związane są z kulturą europejską. Taki był zresztą cel tego festiwalu. Zrodził się w głowach księdza doktora Lelenia i pana Waldka. Oj, stres i zapomniałem nazwiska w tej chwili. Pracownika Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zresztą festiwal jest w ogóle organizowany od samego początku przez Waldka Woźniaka. O właśnie, przepraszam cię Waldku. Jest organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. No i generalnie panowie pomyśleli, żeby prezentować słuchaczom, płocczanom, no bo na początku to miało skromny wymiar, zabytki związane z chorałem gregoriańskim. No bo wtedy rzeczywiście mało tego było prezent, mało, to był jeszcze ruch, który się rodzi, ruch związany z muzyką dawną. Takich zespołów było niewiele, większość z nich było gdzieś tam za granicą, no i takie zespoły miały być prezentowane i rzeczywiście sam początek był związany ściśle z muzyką, najstarszą muzyką, czyli właśnie z chorałem gregoriańskim. Potem festiwal trochę zmieniał swoje oblicze, ale zawsze nawiązywał do swoich korzeni. I tak jest i teraz. Dlaczego zmieniał swoje oblicze? Dlatego, że w ogóle muzyka europejska zrodziła się z korzeni chorałowych. W związku z tym te wszystkie późniejsze, nieładnie powiem, odpryski są nawiązaniem mniej lub bardziej do chorału gregoriańskiego. My oczywiście nie zapuszczamy się w późniejsze epoki. Nasze zainteresowania, festiwalowe zainteresowania muzyczne kończą się gdzieś tam na przełomie średniowiecza i renesansu. Niemniej nie jest to, nie zawsze jest to chorał gregoriański. Natomiast staramy się, żeby rzeczywiście były to najdawniejsze zabytki muzyczne i co jest jeszcze nie mniej istotne, żeby były prezentowane na najwyższym możliwym poziomie. I artyści, którzy przyjeżdżają do Płocka, to jest śmietanka, to są sami najlepsi z całego świata. Jeśli byśmy mieli jakiekolwiek rozeznanie w świecie artystycznym zespołu wykonawców parających się muzyką dawną i prześledzili listę dotychczasowych naszych gości, to tam znajdziemy praktycznie wszystkich tych, którzy się muzyką średniowieczną, renesansową zajmują. I jest to top of the top, najlepsi z najlepszych. I tak będzie również w tym roku.
No właśnie, zanim przejdziemy sobie do omówienia artystów, którzy się pojawią w tym roku na 30. jubileuszowej edycji, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jak to wszystko pięknie się zgrywa, czas wielkopostny, no i miejsce, Bazylika Katedralna, no ciężko sobie wymarzyć lepsze miejsce do organizacji właśnie takiego festiwalu, więc to wszystko tworzy piękną, spójną całość.
Tak. Katedra Płocka i proboszczowie Katedry Płockiej to drugi organizator. Przez 30 lat nigdzie indziej festiwal się nie odbywał, wyłącznie w Katedrze Płockiej. Przez 20 kilka lat był to termin wielkopostny. Potem chcieliśmy troszeczkę ten festiwal otworzyć na publiczność z Polski. No i wiadomo, że lepiej, pomyśleliśmy sobie wtedy, że może, nie wiem, w maju, może będzie ładniejsza pogoda, I tak rzeczywiście było. W maju odbyło się kilka edycji, ja już nie pamiętam dokładnie, 5 chyba, do ubiegłego roku, ale przez ten cały czas otrzymywaliśmy tutaj uwagi ze strony szczególnie płockiej publiczności, która przyzwyczaiła się do terminu wielkopostnego, aby powrócić. W tym roku wracamy, wychodząc naprzeciw tym prośbom. Troszeczkę docierają do mnie słuchy, że rzeczywiście ci, którzy przyjeżdżają z dalszych miast, no to dla nich ten majowy termin był wygodniejszy. Niemniej, no tutaj no trudno nie przyznać racji tym, którzy pamiętają historię, pamiętają tradycję tego festiwalu, że okres wielkopostny jest wyjątkowo pasuje do charakteru muzyki, która jest prezentowana. Jak w ubiegłym roku usłyszałem od jednego z widzów, że są to takie dla niego najważniejsze rekolekcje wielkopostne. Choć nie zawsze festiwal prezentuje muzykę pasyjną, wielkopostną, wielkotygodniową. W tym roku akurat tak będzie. To o tym za moment. Natomiast no nie zawsze tak jest, bo często jest tak, że prezentowane są zabytki muzyki świeckiej również. No bo to panorama najdawniejszej muzyki to nie tylko, chociaż przede wszystkim muzyka kościelna. Niemniej ta kontemplacja, prawda, jest istotna. Pewien rodzaj namodlenia, jakiś rodzaj skupienia się na swoim wnętrzu i charakter muzyki, miejsce, w którym ta muzyka jest prezentowana, pomagają. No i stąd po kilku latach organizacji tego festiwalu w maju wróciliśmy do pierwotnego terminu i od tego roku znowu festiwal będzie odbywał się na 2 tygodnie przed Wielkanocą, bo zawsze odbywał się na 2 tygodnie przed Wielkanocą, więc ten termin jest ruchomy, no bo Wielkanoc jest świętem ruchomym.
W międzyczasie pana wypowiedzi wspomniał pan właśnie, że w tym roku będzie to muzyka pasyjna i wielkopostna. To może kilka słów na ten temat.
No właśnie. No skoro już wracamy do terminu wielkopostnego, to w tym roku rzeczywiście praktycznie w 100% będzie on poświęcony muzyce pasyjnej, wielkopostnej, wielkotygodniowej. W przyszłym roku już pewnie będzie troszeczkę inaczej, będzie bardziej zróżnicowany repertuar, bo już myślimy i nad kolejnymi edycjami, ale w tym roku rzeczywiście będzie to repertuar pasyjny. I tak, pierwszego dnia festiwalu, 15 marca, w piątek, wysłuchamy polskiego zespołu Jerycho. Zespół, którym dowodzi, mówiąc nieładnie, Bartosz Izbiski, zaprezentuje program zatytułowany bardzo wymownie Golgota. I panowie z Jerycha zaprezentują najstarsze polskie pieśni wielkopostne, ale ponieważ Jerycho, Bartosz Izbiski starają się, żeby ta najdawniejsza muzyka była żywa, czyli żeby to nie było takie odwzorowanie jeden do jednego tego, co się działo przed wiekami, to oni ubarwiają troszeczkę te swoje wykonania. Na przykład poprzez dodanie, dopisanie polifonicznego kolejnego głosu, czy kolejnych głosów nawet. Niemniej jest to zrobione z wyjątkową kulturą i z wyjątkowym smakiem. Płyta, która ukazała się pod tym tytułem jakiś czas temu, no zyskała uznanie, aplauz ze strony krytyków muzycznych. Więc jeśli ktoś nie zna tej płyty, nie zna tego programu, to tym bardziej powinien posłuchać. Natomiast jeśli ktoś zna i zespół, i płytę, to z pewnością zachęcać go nie trzeba. Będzie to rzeczywiście wyjątkowy koncert. Drugiego dnia festiwalu, czyli w sobotę, 16 marca, usłyszymy Gwiazdę nad Gwiazdami. To jest jeden z najlepszych w tej chwili, najbardziej uznanych, najbardziej cenionych i docenianych zespołów czy chórów. Choć chórów nie w takim tradycyjnym rozumieniu, bo my rozumiemy, że to jest jakiś duży skład. Nie, nie, to jest, akurat w tym przypadku będzie to 7 śpiewaków. Zespół nazywa się Capella Pratensis. To jest międzynarodowy skład, niemniej oni swoją siedzibę mają w Holandii i powiedzmy, nazwijmy ich Holendrami, chociaż nie wszyscy są Holendrami. I ich ostatnie dokonania zyskały uznanie największych czasopism, najważniejszych krytyków w świecie muzycznym, a przywiozą do nas wyjątkowy program zatytułowany Missa Santa Maria Magdalena. Tu panowie pokazują, jak ważną postacią w średniowieczu była święta Maria Magdalena. tak ważną w kulturze ówczesnej, że wielu kompozytorów poświęciło jej twórczość, a no wiemy, że też postać Marii Magdaleny jest bardzo często przywoływana w czasie Wielkiego Postu. Z różnych względów i w różnych sytuacjach są te wyjątki w Ewangelii wykorzystywane w nabożeństwach. I taki też będzie kontekst tej prezentacji tego koncertu. Co jest ciekawe w tym wykonaniu, w tym koncercie, to to, że kapela Pratensis jest jednym z najlepszych specjalistów w improwizowaniu muzycznym, czyli to nie tylko zaśpiewanie tego, co zostało gdzieś tam w manuskryptach, prawda, w nutach, nazwijmy to tak współcześnie, do tego, co tam się, co zostało, dośpiewywane są jeszcze improwizowane partie, improwizowane fragmenty. To jest wyjątkowa rzecz i oni to robią, jak podkreślają fachowcy, najlepiej w tej chwili na świecie. Nikt tej sztuki improwizacji, średniowiecznej improwizacji wokalnej nie opanował lepiej jak oni, więc warto wybrać się na ten koncert, bo kapela Pratensis to mistrzowie nad mistrzami. I ostatniego dnia festiwalu, w niedzielę, 17 marca, wystąpi Schola Cantorum Minorum Chosowiensis, czyli zespół śpiewaczy z Chorzowa. Już sama nazwa podpowiada, że będziemy mieli rzeczywiście powrót do korzeni muzycznych, takich, o których wspomniałem na samym początku, czyli będzie to chorał gregoriański, ale nie tylko. Chorał gregoriański, właściwie tutaj w kontekście bardziej jakby śpiewów chorału benewentyńskiego, ale rzeczywiście to są najstarsze śpiewy związane z Kościołem Zachodnim, ale będzie ten program zestawiony również z najstarszymi śpiewami prawosławnymi. I za tę część tego koncertu będzie odpowiadał jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy kantor prawosławny, Marcin Abijski, czyli zestawienie dwóch spojrzeń na mękę Chrystusa, bo to będą śpiewy wielkotygodniowe, czyli dwa spojrzenia Kościoła Zachodniego, Rzymskiego i Kościoła Prawosławnego. Jak te dwa kościoły patrzą muzycznie oczywiście na mękę Jezusa Chrystusa.
Panie Robercie, no to uświadamia nam Pan, bo może nie wszyscy są świadomi, jak wielkie uznanie ma, no już można powiedzieć, w świecie Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku, no bo tak jak Pan mówi, to nie są tylko największe gwiazdy w danej kategorii w Polsce, ale na całym świecie.
Tak, na całym świecie. Ciekawostką jest to i co mnie bardzo, jestem dumny z tego po prostu, że odkąd organizuję ten festiwal, w sensie programowym, artystycznym, bo wiadomo, organizacją jako całości zajmuje się Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, miasto Płock, oni finansują od 30 lat, a to jeszcze na koniec bym podkreślił, bo z tym mi się jakby kojarzy jeszcze jedna rzecz, warto jakby podkreślić te zasługi tych wszystkich, którzy finansują. Nie ze względu na to, że finansują, na tym za moment. Natomiast wracając do pańskiego pytania, to dumny jestem z tego, że odkąd prowadzę ten festiwal, a to już będzie chyba 5. czy 6. edycja, to zauważam, jaką rzeczywiście uznaniem cieszy się ten festiwal na świecie, bowiem wykonawcy piszą do mnie. Ci najlepsi, ci najbardziej uznani piszą do mnie, że bardzo by chcieli przyjechać do Płocka. Do Płocka, który być może w ogóle nie jest im znany z innych stron. Ale festiwal jest już marką samą w sobie i podobną marką jak najlepsze, największe festiwale tego typu na całym świecie. Oczywiście ja też szukam, też wysyłam zaproszenia, też zwracam się tutaj z pytaniami, z prośbą do różnych wykonawców, ale też i oni, też i z drugiej strony takie prośby otrzymuję. I teraz na te prośby zawsze odpowiadam oczywiście pozytywnie. Dlatego właściwie można powiedzieć, że na kilka lat naprzód już ten program jest niemalże ustalany, czy krystalizuje się. Ale też jeśli zapytam kogokolwiek, na przykład w ubiegłym roku miałem takie poczucie, że być może nie uda mi się ściągnąć legendarnego zespołu Discantus, a wcześniej ensemble Gilles Bonchois, z prostego powodu, ponieważ liderzy tych zespołów mają już swoje lata i tak pomyślałem sobie, że może już po prostu nie, to za długa podróż, za ciężko. Nie, absolutnie, ani w jednym, ani w drugim przypadku nie spotkałem się z odmową, oni bardzo chętnie przyjechali i ten festiwal ma kameralną, w ogóle kameralny charakter, oni przyjeżdżają trochę z nastawieniem, że to będzie festiwal, oni będą jacyś anonimowi, pozostawieni sami sobie na przykład, nie? A wyjeżdżają zakochani w Płocku i mówią, że chcieliby za kilka lat, no bo wiadomo, rok po roku to bez sensu, ale za kilka lat znowu tutaj wrócić, żeby poczuć tę atmosferę takiej kameralności wspólnoty festiwalowej. Za to też, za pomoc w tworzeniu takiej atmosfery bardzo dziękuję swoim współpracownikom.
Ja także im dziękuję, dziękuję także panu za to dzieło, no bo jako płocczanin mogę być dumny z tego, co tworzycie. Festiwal Muzyki Jednogłosowej znany na całym świecie, więc dziękuję bardzo panie.
Bardzo panu dziękuję. Jeszcze tylko dodam to co, o czym powiedziałem na samym początku, jak ważne jest te 30 lat tworzenia festiwalu przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Urząd Miasta Płocka, czy Miasto Płock, finansowanie tego festiwalu również przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, czy Starostwo Płockie, bowiem... I to jest nie dlatego, że te pieniądze my dostajemy rzeczywiście, bo wszystko kosztuje, a to co dobre musi kosztować nieco więcej. Nie, ale jeszcze powiem na potwierdzenie tego, że podobny festiwal też długoletnią tradycją padł w Poznaniu. No niestety, to szkoda wielka, bo rzeczywiście no, takie festiwale powinny być utrzymywane. No ale cóż, tym niższe ukłony dla tych wszystkich, którzy od 30 lat wspierają nas i pomagają.
Dziękujemy im także bardzo. No i to pokazuje uznanie i markę naszego właśnie festiwalu. Naszego, bo chyba jako płocczanin mogę powiedzieć, tak, że naszego. Jest. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za organizację tego. A Państwu przypominamy, 15, 16, 17 marzec, wszystkie 3 dni o godzinie 19, więc bardzo łatwo zapamiętać.
W katedrze płockiej
przyjdźmy wcześniej, aby mieć jak najlepsze miejsce. No i do zobaczenia. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Robert Majewski, dyrektor artystyczny 30. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na festiwal.